To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
Tutaj nauka jest odpowiedzią na nurtujące nas pytania. Próbujemy lepiej zrozumieć otaczający nas świat. I dzisiaj zaprosiłem do rozmowy doktora habilitowanego pana Krzysztofa Kolendę, herpetologa, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, żeby porozmawiać o faktach i rozprawić się z mitami dotyczącymi węży. Witamy panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Panie doktorze, weekend w pełni, pogoda sprzyja. Dużo węży spotkamy podczas majowych wypadów w góry, nad jezioro, na słoneczną łąkę?
Myślę, że tak, zwłaszcza kiedy teraz po tym chwilowym takim ochłodzeniu mieliśmy znowu wyższe temperatury, słońce wyszło, to majówka była bardzo dobrym okresem do tego, żeby obserwować węże. Zresztą sam miałem taką okazję, czy to w górach, czy później na nizinach, także węże na pewno są aktywne i gdzieś tam między nami przebywają.
Czy rzeczywiście węży w Polsce z każdym rokiem jest coraz więcej? Jaka jest ich kondycja?
No, to jest taki często powielany mit, że jest ich coraz więcej i trudno powiedzieć, z czego to się bierze. Wydaje mi się, że z tego, że coraz bardziej jesteśmy świadomi, ale też mamy coraz większy dostęp do mediów i gdzieś tam chętnie wrzucamy różne nasze obserwacje do internetu, więc wydaje nam się, że jest tego coraz więcej, a poza tym no coraz bardziej penetrujemy jednak środowisko przyrodnicze, więc wchodzimy na te ścieżki, gdzie występują gady. Natomiast patrząc na fakty, nie jest tak, że węży jest coraz więcej, a wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że jest ich coraz mniej. Mamy takie gatunki, których liczebność spada szybciej, takich, których spada wolniej, ale na pewno nie możemy mówić, że ich przybywa.
A których kondycja jest najlepsza w takim razie?
No powiedzmy tak, najpospolitszy wąż w Polsce to jest zaskroniec zwyczajny. I jest to wąż dość pospolity, rzeczywiście. Myślę, że możemy go spotkać praktycznie wszędzie. On jest związany ze środowiskiem wodnym, bo poluje głównie na płazy, więc tam, gdzie jest woda, tam możemy się go spodziewać. I poza wysokimi partiami gór, to ten wąż jest w naszym kraju dość liczny. Natomiast mamy takie dane o lokalnych spadkach jego liczebności, ale wśród tej naszej krajowej fauny węży, to jest tylko 5 gatunków, to wydaje się, że będzie najpospolitszy.
A jakie jeszcze węże można spotkać w Polsce?
No poza zaskrońcem zwyczajnym jest jeszcze drugi zaskroniec rybołów. To bardzo ciekawy gatunek z perspektywy naszego kraju, bo o jego występowaniu wiemy dopiero od kilkunastu lat. To w 2009 roku było takie pierwsze doniesienie ze Śląska Cieszyńskiego. Później po kilku latach tych obserwacji nam trochę przybyło właśnie z tego obszaru, plus z obszaru Opolszczyzny, z Płaskowyżu Głubczyckiego. Natomiast nie do końca wiemy, jakie jest pochodzenie, czy to jest kwestia introdukcji, czyli wpuszczenia tego węża, tutaj mam na myśli zwłaszcza Śląsk Cieszyński, do naszego kraju, czy być może przywędrował z czeskich populacji. I prawdopodobnie tak się stało właśnie na Opolszczyźnie, gdzie na granicy z Polską mamy taką w Czechach małą populację tego gatunku i stąd jakby naturalne jest, że on się w końcu u nas pojawił, po prostu sobie migrował niewielkie odległości. Natomiast poza tymi zaskrońcami mamy jeszcze gniewosza plamistego, węża eskulapa, no i żmiję z egzakowatą, czyli węża, który otoczony jest chyba i największymi mitami, ale też największym strachem wśród ludzi.
Zdecydowanie, bo ciągle ostrzegamy przed tym, że jeżeli wybieramy się gdzieś właśnie w góry na słonecznione tereny, to uważajmy, bo tam możemy spotkać żmiję zygzakowatą. No właśnie, gdzie jeszcze występują i gdzie możemy spotkać węże w Polsce?
No, to zależy po pierwsze, jaki gatunek, natomiast ogólnie można powiedzieć, że węże występują w naszym kraju wszędzie, to znaczy na terenie całego kraju. Na nizinach spotkamy większość gatunków, natomiast wysoko w górach, bo nawet do 2000 metrów nad poziomem morza możemy spotkać żmiję i to jest gatunek, który powiedzmy, że jest odporny dość na niskie temperatury i dlatego dobrze sobie radzi w krajobrazie takim górskim czy podgórskim, więc w górach te węże występują, no i ponieważ ruch turystyczny też w górach jest coraz większy, to tych naszych spotkań z wężami jest coraz więcej, co tak jak już wspomniałem, nie świadczy o tym, że populacja ich się zwiększa.
Proszę mnie poprawić, aktualnie chyba mamy okres godów, w związku z tym węże są łatwiejsze do zauważenia?
Dokładnie tak. Teraz, czyli kwiecień, maj to jest okres godów węży i zdecydowanie wtedy je najłatwiej zaobserwować, ponieważ one po pierwsze udają się w wędrówki, no muszą się spotkać tak samce z samicami, więc często na niewielkim obszarze, zwłaszcza jeśli między obszarem zimowania a tym obszarem godów była jakaś niewielka odległość, to jest duża szansa, że spotkamy na małym obszarze tych węży więcej. No one są aktywne, bo migrują, jeszcze nie jest dla nich za gorąco, potem latem, kiedy te temperatury są wysokie, to węże tych skrajnie wysokich temperatur też nie lubią, więc się kryją i w ciągu dnia nie są takie aktywne. Natomiast teraz aktywnie poszukują partnera do rozrodu, muszą też się najeść po zimie, mówiąc tak kolokwialnie, więc są aktywne. No i to sprzyja temu, że jest większa szansa na ich spotkanie.
Panie doktorze, a po czym poznać, że na jakimś terenie występują węże? Są jakieś charakterystyczne ślady? Czy?
Teoretycznie tak, bo możemy spotkać poza samym wężem, na przykład ślady jego występowania, taki najlepszy ślad jego występowania to jest wylinka, czyli na skórek, który zrzucił. Na piasku teoretycznie można też zobaczyć ślad oczywiście po wężu, chociaż nie jest to wcale taki jakiś częsty przypadek, zwłaszcza wśród osób, które nie wiedzą czego szukać. Natomiast możemy spodziewać się pewnych gatunków po różnym, w zależności od tego, w jakim jesteśmy siedlisku, tak? Jeśli to będzie teren taki suchy, kserotermiczny, to jest duża szansa, że spotkamy na przykład gniewosza plamistego, a jeśli jesteśmy nad wodą, czy to nad jeziorem, nad rzeką, albo nad jakimś stawem, to tak jak wspominałem, chociażby jest duża szansa na spotkanie zaskrońca. Znowu, będąc w Bieszczadach, mamy szansę, zwłaszcza gdzieś tam w okolicy pasma Otrytu, na spotkanie węża eskulapa.
Trwa wykład otwarty w radiu RMF 24.
Dzisiaj z nami cały czas na łączach pan doktor habilitowany Krzysztof Kolenda, herpetolog, Uniwersytet Wrocławski. Dzisiaj pytamy, dlaczego boimy się węży i ich nie lubimy. No właśnie, panie doktorze, powinniśmy się bać węży?
Zdecydowanie nie powinniśmy się ich bać. Ale to nie znaczy, że powinniśmy gdzieś tam wchodzić w bliskie interakcje z tymi wężami. I to z kilku powodów. Po pierwsze, to są zwierzęta płochliwe, więc nie powinniśmy ich narażać na dodatkowy stres. Są też chronione prawnie, więc tak naprawdę w momencie, kiedy je płoszymy, to popełniamy przynajmniej wykroczenie, także tego absolutnie robić nie powinniśmy. I węże nie są dla nas niebezpieczne, bo tak jak wspomniałem, w zdecydowanej większości przypadków one na nasz widok uciekają już z daleka. My nawet często nie jesteśmy świadomi tego, że one gdzieś są w naszym pobliżu, bo słysząc nasze kroki po prostu się chowają. Pytanie jest tutaj o żmiję zygzakowatą, pewnie jakby to jest gatunek, który najbardziej nas interesuje.
No właśnie, rozwijmy może jest kilka mitów dotyczących naszej rodzimej żmii zygzakowatej.
Też trzeba pamiętać o tym, że żmija jest gatunkiem płochliwym i bez sensu z jej punktu widzenia jest atakować człowieka, ponieważ ona nie jest w stanie nas zjeść, więc utrata jadu przez żmiję jest jakby w stosunku do człowieka jest taka mało opłacalna i to, co najbardziej chciałaby zrobić, to uniknąć konfrontacji z nami, więc jeśli my jej nie nadrepniemy, nie próbujemy jej dotknąć, chwycić, gdzieś przenieść, to ona absolutnie nas nie będzie atakowała i wtedy najlepsze, co możemy zrobić, to ją ominąć albo zaczekać, aż ona przepełznie sobie na drugą stronę, ścieżki i nie wchodzić z nią w interakcję. Możemy sobie obserwować ją z daleka, ale nie gdzieś tam blisko podchodzić.
A jak ona dokładnie wygląda? Przypomnijmy.
Najbardziej charakterystyczne u żmii jest zygzak na grzbiecie. To jest przez całe ciało bije się charakterystyczny zygzak. To jest to, co widzimy już z daleka. Jeśli widzimy ją z bliska, to możemy zaobserwować, że źrenica tego węża jest pionowa, podczas gdy u innych gatunków naszych krajowych będzie okrągła, a tęczówka jest najczęściej w kolorze czerwonym. To też jest coś, co ją od naszych węży odróżnia. A kolor reszty ciała będzie od szarego przez brązowy, często miedziany. Zdarzają się też oczywiście osobniki całkiem czarne, melanistyczne, występujące często w górach, ale nie tylko, bo na Dolnym Śląsku, tutaj powiedzmy nawet w okolicy Wrocławia, czy w Wielkopolsce takie węże też spotykamy.
A jak groźny jest jad żmii zygzakowatej?
Dla zdrowego człowieka nie jest bardzo groźny i często już wiedząc to, może ten strach nasz będzie trochę mniejszy, bo tak naprawdę nie powinniśmy się tego jadu aż tak bardzo obawiać. Były takie badania prowadzone przez profesora Zbigniewa Szyndlara, to było pewnie z 40-50 lat temu, i okazało się, że na ponad 1000 przypadków ukąszeń, to były dane takie tam gdzieś z połowy XX wieku, był tylko jeden przypadek śmiertelny, ale tamto powiązanie śmierci pacjenta z ugryzieniem było dosyć wątpliwe, więc tu można, no zobaczmy, że to jest naprawdę duża skala, duża próba badawcza, i okazało się, że tych śmiertelnych skutków praktycznie nie było. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że jeśli doszłoby do tego ukąszenia, że nie powinniśmy robić nic, tak? Bo tutaj podstawą naszego postępowania powinno być zmniejszenie wchłaniania jadu, więc powinniśmy unieruchomić naszą kończynę i oczywiście udać się, czy to wezwać służby ratownicze, czy udać się na SOR po to, żeby otrzymać antytoksynę.
A jakie mogą być objawy ukąszenia jadem żmij?
Objawy, no przede wszystkim będziemy widzieli miejsce zranienia, i to miejsce, no ręka nas może boleć, jeśli to będzie ręka czy kończyna boleć, może być obrzęk, możemy sińca dużego tam zobaczyć w obrębie tego miejsca. Później to są pewnie takie pierwsze efekty, natomiast po w tym ukąszeniu mogą wystąpić takie ogólne symptomy, jak osłabienie, zawroty głowy czy nudności, i to nas powinno już jakby dać nam taką, zapalić się nam powinna lampka, że powinniśmy na pewno skonsultować to z lekarzem. Natomiast często, znaczy nie często, ale zdarza się, że ukąszenie jest tak zwane suche, czyli bez wstrzyknięcia jadu, i wtedy tych objawów nie będzie.
Na jakiej wysokości kąsi żmija? Kolano, kostka?
Do kolana to trudno, chyba że będziemy klęczeć, to wtedy tak. Natomiast żmija, no to jest wąż, który ma kilkadziesiąt centymetrów. 70, 80 to są dorosłe żmije. Często osiągają mniejsze wymiary, więc tak naprawdę z jej perspektywy też bez sensu jest się unosić wysoko i gdzieś tam nas gryźć, więc to ugryzienie będzie najczęściej w okolicy kostki, powiedzmy, czyli tam te kilkanaście, może do 20 centymetrów nad ziemią. Więc tutaj, idąc do lasu, czy gdzieś tam wybierając się w teren w wysokich butach, to tak naprawdę jesteśmy w stanie sobie zapewnić tą ochronę przed ukąszeniem.
Wysokie buty. Pamiętajmy, jeżeli wchodzimy w jakieś wysokie trawy, rozgrzane tereny słońcem. A ile jadu i jak długo taki jad produkuje żmija po ukąszeniu?
To ukąszenie jest krótkie tak naprawdę. To ona wstrzykuje ten jad i od razu ukąszenie trwa dosłownie ułamek sekundy, więc zdarzały się takie przypadki, że ludzie nawet nie byli świadomi, że coś się ugryzło. Nawet grzybiarze na przykład, to też takie informacje się pojawiały, gdzie poczuli jakieś ukłucie, ale nie widzieli tego węża, bo to była chwila, wąż się schował i dopiero później okazało się, że tak naprawdę to był właśnie gad.
Panie doktorze, ostatnio mieszkanka posesji w Łomiankach zauważyła na swojej działce węża z tym charakterystycznym zygzakiem, o którym mówiliśmy, na grzbiecie, i powiadomiła straż miejską. Jadowity wąż został odłowiony i wypuszczony na wolność z dala od siedzib ludzkich. Co powinniśmy jeszcze wiedzieć o tych wężach, które w Polsce żyją?
No, powinniśmy wiedzieć, że naturalnym jest to, że one trafiają na nasze posesje, bo inaczej to my tak naprawdę weszliśmy na ich teren. Przecież budując się gdzieś pod miastem, na wsi, to my wchodzimy na tereny węży i jest to naturalne, że one potem występują na, no już wtedy na naszej działce. Więc jeśli chcemy ograniczyć to, te spotkania, no bo na przykład mamy małe dzieci, boimy się, że gdzieś tam dojdzie do interakcji chociażby ze żmiją, no to rozejrzyjmy się po swoim ogrodzie i zobaczmy, co na nim jest, co może być taką kryjówką i co może zachęcać węże do pojawiania się tam, więc jeśli uprzątniemy jakąś stertę, nie wiem, gałęzi czy jakichś kamieni, no czegokolwiek, gdzie węże mogłyby się chować, czy to później wygrzewać, to jest mniejsza szansa, że one też będą w ten teren wchodziły. Jeśli będziemy krótko przycinać trawę, to wiadomo, że węże będą rzadziej z takich terenów korzystały. No z drugiej strony wyższa trawa, czy robienie właśnie takich kopców kamieni, czy gałęzi, czy nawet mieszanych, to jest też duża szansa na zwiększenie bioróżnorodności. Tu też jakby każdy kij ma dwa końce i zależy, na czym nam zależy, tak? No bo wiemy, że zmagamy się z bardzo teraz intensywnym zanikiem bioróżnorodności. Nie mówię tutaj tylko o gadach, ale też tak. o płazach, bezkręgowcach, małych ssakach, więc tworzenie takich miejsc, takich no, azyli czy oaz bioróżnorodności w naszym ogrodzie jest jak najbardziej wskazane, ale jeśli wiemy, że na naszym terenie mogą występować żmije i nie chcemy, żeby się pojawiały, no to właśnie warto uprzątnąć po prostu naszą działkę i no, dzięki temu jakby węże będą szukały dla siebie innych miejsc.
Po prostu wygląda na to, że węże nie lubią porządku w naszych ogródkach i ogrodach. A co jeszcze powinniśmy o nich wiedzieć? O tym już za chwilę w Radiu RMF 24.
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF 24.
Dzisiaj z nami cały czas na łączach pan doktor habilitowany Krzysztof Kolenda, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych. Pan doktor jest herpetologiem. No i dzisiaj rozmawiamy o tym, dlaczego nie lubimy węży. Czy można się z nimi zaprzyjaźnić? Witamy ponownie.
Dzień dobry.
Panie doktorze, w mediach było też głośno ostatnio o Chorwacji, w której mnożą się niebezpieczne i wyjątkowo duże węże. To tylko internetowe nagłówki przesadzają, czy na południu Europy, gdzie często odpoczywamy, też te zmiany następują i pojawiają się nowe węże, nowe gatunki?
No nie, to rzeczywiście było zdecydowanie clickbaitowe nagłówki. Mhm. Na południu, między innymi w Chorwacji, występuje żmija nosoroga, powiedzmy taka kuzynka naszej żmii. Rzeczywiście to jest bardziej jadowity wąż niż nasz. Jest bardziej niebezpieczny niż nasza żmija zygzakowata, ale tam tych ukąszeń też nie zdarza się tak dużo i nie jest to też nie wiadomo jaki duży gatunek, bo on dorasta do podobnych rozmiarów jak nasza żmija zygzakowata, może trochę większych, ale zazwyczaj to są gatunki bardzo podobnej wielkości i na pewno jestem przekonany, bo sam ten gatunek obserwowałem na południu Europy, doszło do tego, że mamy po prostu, zaczyna się ruch turystyczny, budzą się węże, doszło do kilku tam pewnie obserwacji i stąd te krzykliwe nagłówki.
A jesteśmy w ogóle w stanie wskazać, panie doktorze, gdzie tych węży w Europie żyje najwięcej? Który kraj przoduje w statystykach?
No najwięcej gadów, czy jakby węży, ale też gadów spotkamy na południu Europy, bo jednak zdecydowana większość lubi jak jest ciepło i ten klimat śródziemnomorski im sprzyja. Więc tam możemy się spotkać z największą różnorodnością, no ale to znowu nie spotkamy ich na plaży gdzieś tam pełzających między parawanami czy ręcznikami, tylko będą przebywały głównie no, w takim środowisku powiedzmy dla siebie naturalnym, tak? Czyli gdzie jest jakaś roślinność i gdzie niekoniecznie na co dzień wchodzimy, a spotykanie ich na ścieżkach no, jest czymś naturalnym, węże tam wychodzą, bo przemierzają swoje trasy migracji, które są poprzedzielane tymi ścieżkami, czy czasami wygrzewają się po prostu na drogach, na przykład asfaltowych i stąd dochodzi do tych interakcji.
A dlaczego boimy się węży i ich nie lubimy? No, nie przepadamy za nimi, w większości oczywiście, bo niektórzy bardzo je lubią.
Tak. No, myślę, że tutaj tych przyczyn jest kilka. No, jedną z nich to jest na pewno atawizm, czyli takie nasze wrodzony strach przed wężami. Były nawet takie badania prowadzone na kilkumiesięcznych dzieciach, tam półrocznych i starszych. Okazało się, że pokazywanie im zdjęć z wężami czy z pająkami wywoływało u nich taki silny stres fizjologiczny, natomiast nie było tego, kiedy oglądali zdjęcia innych zwierząt albo roślin, więc to jest pewnie coś, co odziedziczyliśmy po naszych przodkach, którzy no, kiedyś mieli ten kontakt z gatunkami jadowitymi czy takimi niebezpiecznymi dla człowieka zdecydowanie częstszy, ale też z drugiej strony pamiętajmy, że współcześnie bardzo oddaliliśmy się od przyrody i przecież żmija zygzakowata występuje na terenie Polski z nami od tysięcy lat i nie było nigdy tego dużego problemu, tego konfliktu. Teraz się boimy, bo nie znamy tej przyrody, tak? Nie wiemy, że ona tak naprawdę nie jest dla nas niebezpieczna, jeśli tylko nie wchodzimy w jakieś niebezpieczne interakcje z naszej przyczyny. To tak naprawdę nic nam nie grozi i bać się nie powinniśmy. Więc myślę, że to jest też niska świadomość społeczeństwa.
Dlatego o tych wężach między innymi mówimy w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24. Panie doktorze, a węże możemy spotkać również w miastach?
Tak, oczywiście. Zdarzają się w miastach. No pamiętajmy, że miasta też powstały na siedliskach, gdzie węże wcześniej występowały, a wtórnie też znajdują tutaj ponownie miejsca dogodne dla siebie. I czy to w dużych miastach, czy w małych, w naszym kraju też węże występują. Najczęściej jest to oczywiście zaskroniec zwyczajny, który jest takim dość, no powiedzmy sobie, plastycznym i stosunkowo mało wrażliwym gatunkiem, to znaczy jakoś się w tym mieście odnajduje, ale mamy też miasta, gdzie występuje żmija, chociaż one najczęściej występują, jeśli już są, to gdzieś na skraju miast i to w takich terenach, no powiedzmy na skraju lasu czy na jakichś łąkach, a wyjątkowo zdarza się, że w miastach znajdziemy też gniewosza plamistego, to Kraków jest takim przykładem, gdzie na słynnym Zakrzówku jest też populacja tego gatunku.
Dobrze o tym wiedzieć i pamiętać, jak go zobaczymy. Panie doktorze, węże da się lubić?
Myślę, że tak, bo węże są takim bardzo jakby ważnym składnikiem przyrody. No pamiętajmy, że tak jak wspomniałem, są drapieżnikami, więc zjadają czy to gryzonie, zjadają ssaki owadożerne, płazy, inne gady zjadają, czy to jaszczurki, chociażby jaszczurki, czy nawet czasami mniejsze osobniki węży, więc no, stanowią taką ważny element w środowisku przyrodniczym i poza tą żmiją, której się tak boimy, to nie powinniśmy się niczego bać, a właśnie wręcz przeciwnie, cieszyć się, że są w naszym środowisku, no bo to też świadczy o tym, że gdzieś tam jeszcze nie jest ono tak bardzo przekształcone.
Panie doktorze, naukowcy z Wielkiej Brytanii i Niemiec jakiś czas temu wskazali, że wszystkie dzisiejsze węże pochodzą od niedobitków, które ocalały z zagłady dinozaurów. Czy to rzeczywiście jedne z najstarszych zwierząt żyjących na Ziemi?
Tak, te badania chociażby to potwierdziły. Wiemy, że nie tylko węże, ale też inne gady, tak, chociażby krokodyle, to takie, można powiedzieć, niedobitki z tych prehistorycznych czasów, więc fajnie, że są i tym bardziej powinniśmy się cieszyć, że mamy szansę obserwować takie, no, takie ciekawe gatunki tak wśród nas.
To już tak na zakończenie, panie doktorze, czego jeszcze o nich możemy nie wiedzieć?
Czego możemy o nich nie wiedzieć? Tego, że mimo wszystko uważam, że są bardzo, bardzo ładne, mają ciekawą biologię i raczej starałbym się, jakby to bym polecał, żeby próbować trochę doczytać o nich i spróbować się z nimi zaprzyjaźnić, bo my ich nie pozbędziemy się z naszego środowiska tak łatwo, mimo że one gdzieś tam lokalnie zanikają, przepraszam, były chociażby na Śląsku na początku XX wieku masowo zabijane, a jednak mimo wszystko na naszych terenach się ostały, więc zamiast próbować je tępić, to spróbujmy poczytać o nich trochę, dowiedzmy się, że rzeczywiście są pożyteczne, no i na tyle, na ile możemy, to się z nimi zaprzyjaźnijmy.
Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Gościem wykładu otwartego w Radiu RMF24 był pan doktor habilitowany Krzysztof Kolenda, herpetolog, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.